A teraz będziemy rozmawiali o tym, jak urzędnicy do nas mówią i piszą, i szczególnie to drugie jest ważne, bo to wydaje się oczywiste, że pismo urzędowe powinno być napisane prostym językiem, aby każdy zrozumiał treść. Kilka dni temu władze Poznania wydały zarządzenie, które zobowiązuje urzędników do stosowania jasnego i zrozumiałego języka w komunikacji z mieszkańcami. I tu pojawiło się w mojej głowie pytanie, dlaczego urzędnicy często mają problem z mówieniem oraz pisaniem w sposób jasny i prosty. A do rozmowy na ten temat zaprosiłem panią profesor Ewę Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, pełnomocnika rektora do spraw prostego języka. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie także pan Andrzej Zajda, adwokat, publicysta in gremio, kierownik szkolenia aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pani profesor. Pewnie wielokrotnie spotkała się pani z pismami z urzędów, które trudno było pani zrozumieć, bo ja się nie wstydzę powiedzieć, takich przypadków miałem w swoim życiu bardzo wiele. Z czego wynika to skomplikowanie, wręcz taka nowomowa urzędnicza w wielu pismach do nas kierowanych?
Pewnie z tradycji budowania tekstów urzędowych, ale także z takiego przekonania, że urzędnik może więcej, panuje nad obywatelem i po prostu nie myśli o swoim odbiorcy. Pewnie mamy za mało czasu, żeby całą historię stylu urzędowego tutaj omówić. Ale chciałam powiedzieć, że od kilkunastu lat dzieje się coś bardzo dobrego w tej sferze kontaktów między urzędami a obywatelami. Właśnie chodzi o to, żeby upraszczać komunikację i żeby te teksty, które do nas przysyłają, czy do nas wysyłają urzędnicy, były jak najprostsze. Nie dzieje się to zbyt szybko, ale to już się dzieje, nie tylko w Poznaniu, ale także w innych miastach, nie tylko w urzędzie miasta, ale także w bankach, w towarzystwach ubezpieczeniowych, na uniwersytetach, w wielu ważnych instytucjach.
No właśnie, kłania się tutaj takie powiedzenie, prostota jest cnotą. Przejdźmy do pana mecenasa Andrzeja Zajdy. Jak to jest w przypadku prawników, bo to jest stosunkowo hermetyczny język, nieraz bardzo trudny. Czasem potrzebujemy prawnika w sądzie, dlatego że trudno nam zrozumieć to, co się do nas mówi, to, co się do nas pisze. Czy tutaj też, tak jak powiedziała pani profesor, widać pewne zmiany, gdy porównamy to do urzędów?
Proszę państwa, ja myślę, że sytuacja wygląda troszeczkę, jeżeli chodzi o prawniczy język, inaczej, dlatego że prawnicy rzeczywiście, to co pan powiedział, posługują się pewnym określonym kodem. Ale my mamy pewną komunikację. Proszę pamiętać, że wśród adwokatów, no bo akurat reprezentuje to środowisko, my mamy po pierwsze komunikację z klientem, ona się zaczyna, to jest jedna. Mamy jednocześnie drugą kwestię wystąpienia przed sądem jako obrońca czy pełnomocnik, czyli jest to przemówienie karne, cywilne czy wystąpienie administracyjne. Wreszcie mamy język sądowy, gdzie mamy rozprawę i mamy uzasadnienie wyroku i uzasadnienie pewnego stanowiska wyrażonego przez sąd, na przykład postanowienie. I ta komunikacja z klientem, która się zaczyna jak gdyby początkowo w tej naszej zawodowym kontakcie, to już nie jest, proszę państwa, dębowe biurko, lampa rzucająca cieni na gabinet. To są już w tej chwili komunikaty i one mają zarówno charakter wstępny, jak i po wyroku. I dlatego to jest istotne, żeby umieć, rozmawiając z klientem, który pojawia się po raz pierwszy, umieć nawiązać z nim kontakt, dlatego że klienci są różni. Mamy klientów wszystko wiedzących, którzy przychodzą i są przygotowani internetowo. Mamy takich, którzy oczekują od nas wsparcia, są zagubieni. Są tacy, którzy uznają, że zgromadzony zgromadziły się nad nimi czarne chmury życiowo i w zakresie składu orzekającego. I jest sytuacją taką, że musimy umieć rozmawiać z sądem, to jest pierwsza rzecz, a przede wszystkim rozmawiać z klientem. Musimy również inaczej rozmawiać z prokuratorem. Jeżeli kierujemy jakiekolwiek pismo, czy to do sądu, czy do prokuratury, czy zawiadamiamy klienta o czymś pewnym, jakimś faktach, okolicznościach, to musi być to jasne. Dlatego klient musi to zrozumieć. I ja powtarzam to naszym aplikantom często w czasie szkolenia, że ten pierwszy kontakt bezpośrednio w kancelarii jest bardzo ważny. To, o czym jest powiedziane, bo przychodzi jakaś osoba do kancelarii adwokackiej, oczekuje zrozumienia i nagle spotyka się z pewnym murem zakodowanych słów, które powodują, że on wychodzi i właściwie niczego nie wie. I dlatego należy często zapytać, proszę pana, czy pan zrozumiał, czy mam powtórzyć, czy może są pewne kwestie wystąpień. I to jest ten pierwszy język, jak gdybyśmy powiedzieli sobie, komunikacyjny. Natomiast przed sądem, proszę państwa, to jest rzecz bardzo istotna. Bo jeżeli się występuje przed sądem, to po pierwsze są trzy zasady. Trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, powiedzieć to, co się chciało powiedzieć, i skończyć po tym, co powiedziało się, bo chciało się właśnie powiedzieć. I to jest kwestia tego typu. I wydaje mi się, że wtedy istnieje w pewnym momencie, że ten język prawniczy, on nie będzie kodem sam w sobie, tylko będzie stanowił pewnego rodzaju dla odbiorcy informację. Za długą będzie nużąca, za krótką będzie niedosłyszalna. W związku z tym jest kwestia, my pracujemy jako prawnicy głosem. I ten głos to nie jest tylko głos nasz, który my stosujemy przy tych naszych wszystkich czynnościach zawodowych, ale to jest również mowa ciała. Proszę o tym pamiętać, że adwokat, który występuje przed sądem, on nie tylko mówi, ale on również się zachowuje. I znakomity przedwojenny adwokat, pan mecenas Stanisław Szurlej, który był nazwany złotoustym, laur otrzymał za właśnie swoje wszystkie przemówienia, on potrafił i uczył aplikantów w okresie międzywojennym, w 1936 roku o to dbał. Przerwy, gestakulacja. Ja nawet spotkałem się z takimi sytuacjami, tutaj już u nas, że niektórzy piszą sobie pewien tekst, scenariusz przemówienia i widzę, że tu ma napisane, tu podnoszę głos.
Czyli ta dbałość, panie mecenasie, o ten przekaz, o jasność tego przekazu
tak,
jest coraz większa.
Tak, o jasność przekazu ustnego, oczywiście, bo inaczej zgubimy zupełnie istotę z wykonywania
nie zawodu. I wróćmy do...
My nie wykonujemy, my realizujemy powołanie, panie redaktorze, ja to zawsze mówię, my nie wykonujemy zawodu adwokackiego, my realizujemy to powołanie i to jest piękne. W związku z tym jest to kwestia i już kończę. Dlatego robimy konkursy krasomówcze, na wszystkich latach mamy konkursy środowiskowe, potem finał i tam jest kwestia, żeby nauczyć ich mówić. Jeżeli ich nauczymy mówić, to nauczymy ich jednocześnie pisać.
Nauczyć ich mówić precyzyjnie, a nie wcale rozwlekle i nie w sposób skomplikowany. Pani profesor Ewa Kołodziejek, językoznawczyni. Pani profesor, pani wspomniała o tym, że to nie tylko w Urzędzie w Poznaniu takie dobre zmiany, że te zmiany są od dobrych kilku lat. Ja na przykład znalazłem informację, że nawet PZU powołało właśnie taką specjalną jednostkę, Biuro Prostego Języka, które dba o to, aby zrozumiały język był w tej firmie standardem. I tak jest też w wielu, wielu innych firmach, ale przygotowując się do audycji, znalazłem informację, że jeżeli chodzi o ten Urząd Miasta w Poznaniu i właśnie dbałość o to, żeby urzędnicy pisali i mówili do klientów, do obywateli w sposób jasny, prosty, do obywateli Poznania, wspomaga urzędników w tym sztuczna inteligencja. Jest takie narzędzie Proste Pismo, które to narzędzie otrzymało oczywiście wzorce takiego prostego mówienia, no i teraz urzędnicy mogą to zastosować. Co pani na to, na takie wykorzystanie sztucznej inteligencji do właśnie tego, żebyśmy mówili precyzyjniej, jaśniej, zwięźlej?
Ja bym chciała jednak sprecyzować, czy my mówimy o języku pisanym, czy mówimy o języku mówionym, czy mówimy o języku wygenerowanym przez sztuczną inteligencję.
W przypadku urzędników mówimy o języku pisanym. Urzędnicy mogą tam napisać pismo, podesłać temu programowi i on uprości to, co napisali urzędnicy, jeżeli uzna za stosowne. Tak to działa w Poznaniu.
Być może w Poznaniu działa sztuczna inteligencja, chociaż nie jestem do tego przekonana. Być może mówimy o czymś innym, o aplikacji Jasnopis, dzięki której urzędnik, który napisze jakiś tekst, może sprawdzić, czy ten tekst jest napisany komunikatywnie i przejrzyście. A w jaki sposób ta aplikacja sprawdza? Patrzy, czy są rozbudowane zdania, czy są długie wyrazy użyte w takim tekście i wtedy wskazuje na jakieś miejsca w tekście pisanym, które trzeba byłoby zmienić tak, żeby było żeby był bardziej zrozumiały. Nie mówimy o języku mówionym, bo język mówiony to jest zupełnie inny kod i chciałabym tutaj tylko na języku pisanym się skupić, bo cały ruch prostego języka dotyczy języka pisanego, dotyczy komunikatów instytucji z obywatelami. I tutaj pan mecenas miał rację, kiedy powiedział, że to wszystko zależy od tego, kto jest odbiorcą, do kogo piszemy, kto jest adresatem tego pisma. Bo oczywiście nie można powiedzieć, że wszystko musi być napisane językiem prostym, bo to nieprawda, bo są teksty urzędowe, teksty naukowe czy teksty prawne, które nie muszą być napisane prostym językiem, ale jeśli po drugiej stronie, powiem metaforycznie, tego pisma, które nadawca tworzy, formułuje, jest konkretny człowiek albo grupa ludzi, to nadawca musi mieć ich na uwadze, musi mieć ich na względzie, ich możliwości percepcyjne, a także musi zwrócić uwagę na to, co chce osiągnąć, jaki jest cel tego tekstu, tego pisma. I dlatego ma pan rację, te instytucje, o których powiedziałam na początku, ale które pan też przywołał, czyli na przykład PZU, zatrudnia językoznawców, którzy opracowują taki właśnie kodeks prostego języka albo zasady prostej polszczyzny. One są konkretne. Te konkrety polegają na tym. Zdania muszą być nie dłuższe niż 20 słów. Wyrazy nie powinny być dłuższe niż czterosylabowe. Unikajmy rzeczowników, zwłaszcza takich odczasownikowych zakończonych na anie, enie. Stosujmy czasowniki. Unikajmy konstrukcji bezosobowych. Piszmy osobowo, czyli nie bank zawiadamia albo urząd zawiadamia, tylko zawiadamiamy albo inne jakieś środki językowe, które włączają do komunikacji adresata. Czyli trzeba mieć adresata, odbiorcę na względzie, na uwadze, kiedy się jakiś tekst urzędowy tworzy. Czyli język pisany, tekst pisany do konkretnego odbiorcy. To jest podstawa.
Zostały nam 4 minuty. Nawiązując do wypowiedzi pani profesor, chcę zapytać pana mecenasa Andrzeja Zajdę o to pogodzenie prostoty języka komunikatu pisanego, bo rzeczywiście na nim się skoncentrujmy, chociażby pisma urzędowego, z literą prawa, bo to rzeczywiście nieraz może być tak, że zbytnie uproszczenie może ten tekst wypaczyć, gdy odwołamy się do norm prawnych.
Proszę państwa, najgorszą rzeczą jest, jeżeli to pismo jest przygotowane przez prawnika i powołuje się na konkretne przepisy, krótko artykuł, ustawa, odbiorca w tym momencie w ogóle nie ma możliwości zweryfikowania, o co chodziło, jakie przepisy. W związku z tym, jeżeli piszemy, to musimy pisać w miarę jasno i czytelnie, żebyśmy to odebrali. Inaczej rozmawiam z sądem, inaczej rozmawiam z prokuratorem, a inaczej muszę rozmawiać z osobą, która przyszła do mnie, do kancelarii i prosi mnie o przygotowanie pisma. Bo jeżeli ona wyjdzie z tym pismem, nie wiedząc dokładnie, o co chodzi, to będzie pomyłka. Ja tutaj przywołam znakomitą wypowiedź Franza Józefa Strausa. Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany, a nie na odwrót. I wydaje mi się, że w tym powiedzeniu jest praktycznie kwintesencja tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ale pamiętajmy, że każdy z urzędników, każdy z nas jest swojego rodzaju osobowością niepowtarzalną. W związku z tym trudno jest narzucić pewien sposób pisania, chociaż już w 22 roku ukazywały się wzory pisania pism urzędowych, gdzie osoby, które nie mogły sobie z tym dać rady, otwierały książeczkę i z tego spisywały. Ale to już nie czasy dzisiaj, żebyśmy się tego typu wzorami posługiwali.
Żyjemy w coraz przyjaźniejszych czasach, tak sobie myślę, gdy myślimy o urzędach i gdy idziemy do urzędów. Rzeczywiście już jest przyjemniej, łatwiej, prościej. Tak jak powiedziała pani profesor, to nie tylko Urząd Miasta w Poznaniu, ale on zainspirował nas i decyzja prezydenta tego miasta, żeby wprowadzić takie rozporządzenie dotyczące właśnie prostoty w pismach urzędowych. Zainspirował mnie do podjęcia tego tematu. Pani profesor, już powoli będziemy puentować naszą dyskusję. Ma pani takie ulubione kwiatki z tej takiej urzędniczej nowomowy, które odchodzą już, mam nadzieję, do lamusa?
Oczywiście, że mam, ale one są nie do powtórzenia, bo ich kwiatkowość polega, czyli niezwykłość polega na tym, że są to teksty bardzo rozbudowane pod względem składniowym, bo to jest podstawowy zarzut, który mamy do tekstów pisanych, urzędowych. Składnia jest zbyt rozbudowana.
Czyli barokowe zdania.
Czyli zdania barokowe. Ja mam tutaj przed sobą tekst, na przykład pan mecenas mówił o wyrokach sądowych, które są, no, wydaje mi się, że kierowane jednak do tego, kogo ten wyrok dotyczy, które są zupełnie niekomunikatywne. Mam przed sobą taki fragment wyroku, gdzieś z internetu opublikowany w internecie zanalizowałam. Ma 125 wyrazów. Żaden normalny człowiek nie zrozumie zdania, które ma 125 wyrazów, a kiedy czytałam to zdanie słuchaczom, pracownikom sądu, to też tego zdania nie rozumieli. Czyli nawet te teksty prawnicze można tak sformułować, żeby były jasne dla odbiorcy. I to, te rozbudowane zdania to jest największa zmora tekstów urzędowych.
A zapytam nieco przekornie, ale czy jest to zmora tekstów literackich? Pani profesor, myślę sobie na przykład o takich rozbudowanych zdaniach Tomasza Manna. To jest inna kategoria, prawda? Tutaj nie, ucztujemy.
Absolutnie, w ogóle nie mówimy o tekstach artystycznych, literackich, bo nie o to chodzi.
One takie mają być.
Tak, czegoś innego oczekujemy od literatury pięknej, a czegoś innego oczekujemy od komunikatu urzędowego, który jest do nas, do mnie, do pana kierowany. Ja chcę rozumieć, co do mnie urzędnik pisze. I na tym polega idea prostego języka, którą wprowadzamy w życie, popularyzujemy we wszystkich możliwych instytucjach. To nie jest takie łatwe do osiągnięcia, ale jesteśmy na dobrej drodze. Mówię my, językoznawcy, którzy się tym zajmujemy, i jestem przekonana, że osiągniemy sukces.
Dziękujemy za tę dawkę optymizmu. Była z nami pani profesor Ewa Kołodziejek, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, pełnomocniczka rektora do spraw prostego języka. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
I pan mecenas Andrzej Zajda, publicysta in gremio, kierownik szkolenia aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wszystkiego dobrego, dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam również miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.
A państwu życzymy dobrej nocy. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.